Chwała niech będzie Jezusowi Chrystusowi za dzisiejszy dzień, że mogę być tutaj z wami dzisiaj też i dzielić się tym, co Pan Bóg kładzie mi na serce. Niektórzy z nas na pewno, może nie, nawet nie wiem, też nie będę mówił, że na pewno, ale może ktoś z nas kiedyś otrzymał list obciążający. List obciążający, nie wiem, czy to było obciążenie finansowe, czy jakieś inne obciążenie, ale nie należy to na pewno do tych spraw przyjemnych, dostać taki list, bo treść tego listu jest zwrócona przeciwko nam i adresat musi ponieść tę odpowiedzialność, jaka w tym liście występuje. Czy to jest, tak jak już wspomniałem, obciążenie finansowe, czy jakieś inne, czy trzeba zapłacić jakąś karę. Adresat musi zapłacić karę za to, co tam wyrządził. I otwórzmy sobie werset Słowa Bożego zapisany w liście Pawła do Kolosan. List Pawła do Kolosan, rozdział 2. I od wersetu 13 i do 14. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Jak czytamy w wersecie 14, każdy z nas posiadał taki list dłużny. Każdy z nas, zanim poznaliśmy Jezusa Chrystusa, wypisywał na tym liście różne rzeczy. Na tym liście wypisywane były nasze przewinienia, nasze martwe uczynki, nasze grzechy. I list ten zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami. Wymagał poniesienia kary. A jak mówi Pismo Święte, karą za grzech jest śmierć. Karą za ten list, za to, co było w nim napisane, była śmierć dla każdego z nas. I o ile ten list, który być może ktoś kiedyś dostał, taki ten rzeczywisty list z jakimś obciążeniem, był do spłacenia, bo może trzeba było zapłacić jakąś kwotę pieniężną, czy coś innego uczynić, tak tego listu, który opisuje ten werset 14, nikt z nas nie był w stanie zapłacić. Nikt z nas oprócz Jezusa Chrystusa. Chwała Jezusowi Chrystusowi, bo z łaski Boga, z miłości Ojca przyszedł na świat i Jezus Chrystus wymazał obciążający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nas ze swoimi wymaganiami. Jak powiada Pismo Święte w Księdze Izajasza, 53 rozdział, 12 werset, może nie otwierajcie, napisane jest tak. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Dlatego jestem wdzięczny bardzo Jezusowi Chrystusowi, że mój list mógł być wymazany i każdego z nas. Chwała niech będzie Jezusowi. Uklęknijmy do modlitwy i w takich dziękczynnych modlitwach podziękujmy. Amen.
Bracia i siostry, bardzo cieszę się, że znowu mogę być wśród was. Rzeczywiście brat Waldemar zapraszał, ale ten czas jest tak zawsze krótki i ciągle tych nowych obowiązków tyle, ale zawsze mile wspominam pobyt w waszym zborze i szczególnie jestem zachwycony też waszymi modlitwami i waszym śpiewem. Chyba śpiewacie najpiękniej w Polsce, choć to nie duży chór, ale z serca śpiewamy naszemu Panu, bo mamy za co Bogu dziękować i uwielbiać Go w naszych modlitwach i w naszych pieśniach. Tak jak już dzisiaj słyszeliśmy również za to, że wymazał i zupełnie wymazany jest ten list dłużny, który zwracał się przeciwko nam. I to dzięki krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, ja przywożę wam serdeczne pozdrowienia z naszego zboru, a też zabieganego. Mieliśmy w zeszłą niedzielę chrzest wiary. Wczoraj mieliśmy uroczystość ślubną i spotkałem również w zborze jedną z waszych sióstr. Siostra Halina razem z swoimi pięknymi, małymi wnuczkami, dość hałaśliwymi, trzeba powiedzieć, przebywa u nas w czasach. Wczoraj też ich mama dojechała do Kołobrzegu. Mamy jeszcze już sporo gości, bo to zawsze w okresie letnim jest sporo gości w zborze naszym i z naszego zboru i od siostry Haliny przywożę wam serdeczne, serdeczne pozdrowienia. W zeszłą niedzielę obchodziliśmy Wielkie Święto, a to jest Święto Zesłania Ducha Świętego. Też w zborze naszym czytaliśmy ten tekst, kiedy na zwiastowanie Piotra nawróciło się 3000 osób. To potężny zbór, prawda? Aż trudno sobie wyobrazić. I tak sobie myślę, bracia i siostry, jak to by było i jak oni w ogóle sobie radzili tej następnej, tej dzisiejszej niedzieli, bo to taka następna niedziela, jak oni sobie radzili, gdzie się zebrali, czy mieli taką dużą salę jakąś, czy świątynia ich wszystkich pomieściła, czy w ogóle wpuścili ich do świątyni z takim poselstwem, czy gdziekolwiek zbierali się na zewnątrz. A czytamy, że ten zbór później w krótkim czasie rozrósł się do 5000 ludzi. W przyszłą niedzielę, mam nadzieję, coś z tego zobaczymy też i coś przeżyjemy, jako że pewnie też i tutaj brat pastor mówił wam, że przyszłą niedzielę szykujemy wielkie nabożeństwo w Warszawie. Ono będzie w sali, mieć miejsce w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. Spodziewamy się tam gdzieś około 2000 ludzi. Z okazji pięknej rocznicy 90-lecia istnienia Kościoła Chrystusowego na naszych ziemiach tutaj polskich, działania i też się zastanawiamy, jak na przykład przeprowadzić tam wieczerze, bo chcielibyśmy też mieć tą społeczność przy Wieczerzy Pańskiej, a nie tylko przy słowie. Mam nadzieję, że też i w tym tłumie będziemy mogli wielbić naszego Pana. Również i za ten odcinek życia Kościoła tutaj w Polsce, który już ma 90 lat. I kiedy myślę o tym wydarzeniu z zeszłej niedzieli, myślę sobie, jak to jest. Tam w jednym dniu nawróciło się 3000 osób, a tutaj nasz Kościół, powiedzmy, nie może zebrać w dniu 90-lecia 3000 osób. Ale myślę, że Bogu nie tylko zależy na liczbach. Zgadzacie się ze mną? Z całą pewnością on szuka serc szczerych, szuka serc otwartych i nawet kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to możemy zauważyć tą prawdę, że również i pierwsi chrześcijanie nie tworzyli bardzo wielkich zborów. Ten duży zbór w Jerozolimie, nie wiem, czy utrzymał się w takiej liczbie, ale na pewno wiem o tym, że Bóg przesłał prześladowanie na ten kościół i ci ludzie rozproszyli się po całym świecie po to, by głosić Ewangelię. W wszystkich innych miejscowościach poza Jerozolimą. I czytamy też później w Dziejach Apostolskich, a też w listach Pawłowych możemy zobaczyć, że często te zbory, które zakładali, te zbory, które egzystowały, być może były podobne do waszego zboru, do mojego zboru, nie mojego powiadam w cudzysłowie, bo to są wszystko zbory Jezusa Chrystusa, zborów Kołobrzegu, czy gdziekolwiek indziej, często były to małe grupy domowe. Pamiętacie, kiedy czasem pozdrawia apostoł Paweł tych, którzy gdzieś tam się zgromadzają, na przykład w liście do Koryntian, nie otwieracie tego, przeczytam, tylko powiada tutaj Pan, pozdrawiają was zbory azjatyckie, pozdrawia was w Panu serdecznie Akwila i Pryscyla ze zborem, który jest w ich domu. Zbór, który gromadził się w ich domu, a więc z całą pewnością nie był to wielotysięczny tłum. Nie były to nawet setki ludzi, była to jakaś grupa ludzi, ale Bóg chce wszystkich traktować jako swój Kościół, bez względu na to, ile osób się zbierze, ile osób zgromadza się na niedzielnym nabożeństwie. Jest powiedziane, gdzie jest dwóch albo trzech zgromadzonych w imię moje, tam jestem pośród nich. Ja wierzę, że Jezus Chrystus jest dzisiaj z wami. I nie tylko tej niedzieli, ale też i każdej niedzieli, kiedy się zbieracie i w tygodniu, kiedy macie swoje nabożeństwa, Pan Bóg chce wam błogosławić, bo jest tymi, którzy chcą Go wielbić, którzy chcą do Niego się przyznawać, którzy zaufali Mu w swoim sercu, poszli za Nim i chcą dokończyć swego żywota w tej wierności dla Niego. Oczekiwaniu, jak śpiewaliśmy w tej pierwszej pieśni, na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, który wynagrodzi koroną chwały wszystkich tych, którzy dotrwali do samego końca. W Słowie Bożym czytamy, że również te zbory małoazjatyckie, nie wiem jakie duże były i to też nie jest ważne, ale do zborów Sardes pisze Pan Bóg, że tam były tylko kilka osób, które nie skalały swoich szat. Tylko kilka osób. Do zboru Filadelfii z kolei pisze, że znam uczynki Twoje, oto sprawię, że drzwi przed Tobą są otwarte, których nikt zamknąć nie może, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś słowo moje i nie zaparłeś się imienia mego. Choć niewielką masz moc, tak czasem wydaje nam się, że powiedzmy zbory nasze, czy my jako poszczególni chrześcijanie, niewielką mamy moc, ale Bóg nie patrzy na naszą moc. Bóg nie patrzy na naszą siłę. Bóg patrzy, czy zachowujemy Jego słowo i czy jesteśmy w stanie wytrwać w tym słowie do samego końca. Ja ciągle się dziwię, bracia i siostry, że brat Waldek tak ustawicznie zaprasza mnie do waszego zboru. Nie, ja mówię, tyle macie kaznodziei wspaniałych, prawda? I tutaj no kogoś jeszcze zapraszać to niemalże grzech. Ale w słabości swojej też chcę dzielić się tym, co Bóg kładzie na serce. A chciałbym dzisiaj mówić właśnie na temat słabości. Właśnie na temat słabości. To taki nieciekawy temat i dość niepopularny temat, ale myślę, że w Słowie Bożym jest on podkreślony i dlatego też dzisiaj chciałbym kilka słów na ten temat powiedzieć. Jeśli macie Nowe Testamenty, proszę otwórzcie list do Koryntian, drugi list do Koryntian. Najpierw z 11 rozdziału przeczytamy werset 30. Drugi list do Koryntian z 11 rozdziału, werset 30. To jest wyznanie Pawła. Oczywiście Paweł mówi tam o wielu, wielu sprawach innych, ale chciałbym ten werset właśnie podkreślić. Paweł powiada tak. Jeśli mam chlubić się, to chlubić się będę ze słabości mojej. Ciekawy werset, prawda? Jeśli mam się chlubić, będę się chlubił ze słabości moich. Jeden rozdział dalej, 12 rozdział, werset od 7 do 10 brzmią tak. Paweł znowu powiada, bym się więc nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cień w ciało moje, jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie, lecz Pan powiedział do mnie, dość masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w czym? W słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Ciekawe to, co apostoł Paweł mówi na temat bycia słabym. Chyba zdajemy sobie sprawę, bracia i siostry, z tego, że żyjemy w świecie, gdzie słabość nie tylko nie jest promowana, ale wręcz przeciwnie, starannie próbujemy słabość ukrywać i próbujemy ją eliminować z naszego życia. Współczesna psychologia, czy też pedagogika, czy też poradnictwo kładzie duży nacisk na ukształtowanie takiej postawy człowieka, by nawet jeśli jest inaczej, człowiek czuł się wartościowy, silny, żył w przekonaniu, że w każdej sytuacji da sobie radę. Może nie widać tego tak jaskrawo w naszym polskim modelu wychowania, ale wystarczy sięgnąć do wzorów krajów zachodnich, szczególnie do Stanów Zjednoczonych, gdzie, wiecie, już od najmłodszych lat wpaja się dzieciom maksymy, że dobrze jest, kiedy są silnymi, że są dobrzy, że są czasem najlepszymi, że uda im się osiągnąć cel, jaki stawia przed nimi życie i tak dalej, i tak dalej. I każdy, chociażby najmniejszy sukces, jest nagradzany pochwałą, jest nagradzany oklaskami i zachętą do jeszcze większego wysiłku. W ten sposób wzmacnia się poczucie wartości dziecka i jego zdolności i możliwości. Również wszelkiego rodzaju poradnie psychologiczne, pracując ze swoimi klientami w ten sposób, że często ludzi zakompleksionych, zdeptanych, zdominowanych przez innych, nierzadko przez swoich najbliższych, starają się zachęcić do tego, by wzmocnili swoje ego, by docenili swoją wartość i walczyli o swoje prawa. Żyjemy w świecie, gdzie zdecydowanie ani słabość nie jest czym pożądanym, ani słabość nie jest czymś, czym można by się szczycić bynajmniej. Jeśli jesteśmy ludźmi tego świata, to raczej staramy się ukrywać swoje słabości, a nie daj Panie Boże nimi się afiszować. I wiele ludzi za wszelką cenę chce jakby zamaskować swój prawdziwy obraz człowieczeństwa, swój wizerunek człowieka słabego, nic nie wartego, nic nie potrafiącego, pełnego niepowodzeń i najgorszych wad. Wstydzimy się naszych słabości. Wolelibyśmy raczej być niezależni, silni, radzący sobie z każdym problemem. I świat takich ludzi oczekuje. Świat takich ludzi oczekuje. Nie lubimy słabe uszy. Gardzimy tymi, na których nie można się jakby wesprzeć. Nie cenimy ludzi, którzy nie mają tego entuzjazmu i tego nastawienia, by być takim twardym, dobrze sobie radzącym nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Imponują nam często charaktery typu takiego macho, takiego Schwarzeneggera, który w każdej opresji wychodzi cało i zwycięsko. A jednak to nijak się ma do stwierdzeń Pawła, do stwierdzeń chociażby takich, jak czytaliśmy w Słowie Bożym. Paweł powiada, jeśli mam się czym chlubić, to będę się chlubił ze swojej słabości. I najchętniej będę chlubił się słabościami. Mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocnym. Jak myślimy, bracia i siostry, czy apostoł Paweł nie pomylił się w swojej ocenie? Czy coś powiedział nie tak? Czy jako autorytet dla wielu innych wierzących tak powinien mówić o sobie? Czy faktycznie można chlubić się swoimi słabościami? Czy faktycznie moc do życia kryje się w naszych słabościach? Wierzę, że powinniśmy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Wierzę, że powinniśmy spojrzeć na ten problem tymi Bożymi oczyma, tymi oczyma, jaki patrzy Słowo Boże. Wierzę, że apostoł Paweł nie pomylił się, kiedy pisał te słowa. Wierzę, że na pozór tych dziwnych stwierdzeniach kryje się jakaś mądrość, którą nam trudno nie tylko dostrzec, ale też i przyswoić. Chciałbym, abyśmy wrócili jeszcze raz na moment do czytanego dziś tekstu. Apostoł Paweł miał problem, z którym musiał żyć latami. Nie dzień, nie dwa, nie tydzień, nie miesiąc, ale ten problem ciągnął się przez wiele, wiele lat, prawdopodobnie do końca jego dni egzystencji tutaj na ziemi. Mówił o nim jako o cierniu wbitym w jego ciało. Może dzisiaj nie wiemy dokładnie, co miał na myśli apostoł Paweł, mówiąc o owym cierniu. Bibliści raczej są skłonni mówić o jego wadzie wzroku, którym w znacznym stopniu utracił w wyniku tej porażającej światłości, jaka spotkała go na drodze do Damaszku, kiedy spotkał się z żywym Jezusem Chrystusem. Być może to apostoł Paweł nazywa cierniem. Ale nie będziemy o to się spierać. I to nie jest tutaj najważniejsze. Faktem pozostaje fakt, że coś utrudniało mu jego normalną egzystencję. Coś tkwiło w nim, z czym sam nie mógł sobie poradzić i czym trudno było mu żyć. Paweł to racjonuje tak. Popatrzmy jeszcze raz na werset 7. Bym się w nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił. Został wbity cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie, lecz powiedział do mnie, dość masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się słabość. Ciekawy tekst, prawda? Cokolwiek byśmy nie myśleli, Jakkolwiek byśmy nie ocenili tę sytuację, ten tekst osłania nam choć w części te Boże zamysły i tą Bożą tragedię odnośnie utrzymania zdrowej kondycji duchowej apostoła narodów. Możemy się zgodzić bądź nie, ale z całą pewnością Bóg nie jest jakimś sadystą i nie dla własnej przyjemności dopuszcza, by cierń w ciele Pawła nie został mu odjęty. Czasem Bóg dopuszcza na nas właśnie takie sytuacje. W piątek, bracia i siostry, doszła do nas taka wieść. Pastor Kościoła Baptystów w Bielsku Podlaskim jechał z Bielska Podlaskiego nocą do Świnoujścia i gdzieś tutaj na drodze numer 6, to jest na tej drodze szczecińskiej, chyba zasnął, uderzył w drzewo. Stan jego był krytyczny. W piątek był stan jego krytyczny i w zasadzie nie wiadomo, czy lekarze nie dawali mu na żadnych szans. Młody człowiek, 33 lata, czwórka dzieci. Jest na Ojomie w tej chwili w Koszalinie, w Kołobrzegu. Odwiedziłem go tego samego dnia, chociaż jest w śpiące farmakologicznej utrzymywany i modlimy się o niego, by Pan dał mu i przedłużył jego życie. Módlcie się też o niego. Pamiętajcie o nim. Dzisiaj sytuacja jest troszeczkę inna, już jest ustabilizowana, przynajmniej lekarze ostrożnie wypowiadają się, że może żyć będzie, może być, że żyć będzie, ale czasem nie rozumiemy, dlaczego Pan dopuszcza na nas tego rodzaju doświadczenie. Czasem nie potrafię zrozumieć, jak człowiek, który ma czwórkę dzieci, prawda, no uczestniczy w takim wypadku. Być może będzie kaleką do końca życia. Nie wiadomo jeszcze, jak tam jego wewnętrzne organy. Dlaczego tak się dzieje? Sługa Ewangelii i spotyka go takie nieszczęście. Ale okazuje się, że Pan Bóg czyni wolę swoją i choć jej nie rozumiemy. Tak jak nie rozumiemy, apostoła Pawła modlił się 3 razy o to, by Pan usunął cień z jego ciała, jednak usłyszał słowa: dość masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się słabość. Dlaczego tak jest? Dlaczego pomimo usilnych próśb Pawła ten cierń nie został usunięty? Czy Bóg nie wysłuchuje modlitw? To skądinąd ważny temat, problem, który należałoby rozważać. I czasem my prosimy Boga, jakby nie odpowiadał na nasze modlitwy, jakby zupełnie ignorował nasze prośby. Jakby było to coś dla Niego niezrozumiałe, o to Go prosimy, a jednak dla jakichś przyczyn, dla jakichś powodów, sobie Bożych, Bogu znanych, Bóg czasem nie chce spełniać naszych życzeń i czujemy się być może wtedy załamani, zrezygnowani, czy wręcz obwiniamy Boga o to, że nie chce nas wysłuchać, a też może czasem niektórzy ludzie niewierzący obwiniają Boga o wrogość. Paweł miał poważny problem, bo to nie była jakaś drzazga wbita w koniec palca, lecz to był cień, jak pisze, jakby posłaniec szatana, który policzkował go. Pomyślmy, czy to jest przyjemnie być policzkowanym przez posłańca szatana? Apostoł Paweł choć prosił o to, by to policzkowanie przez szatana ustało, wiedział jednocześnie, do jakiego celu Bóg dopuszcza, aby ten cień w jego ciele pozostał. Mówi bowiem, bym się zbytnio nie wynosił. A więc ten cień to wspaniałe lekarstwo na taką duchową pychę. Czy Paweł tego potrzebuje? Potrzebował tego. A jeśli Paweł tego potrzebował, to tym bardziej ktokolwiek z nas. Ciekaw jestem, ilu z nas potrafi tak patrzeć na swój cierń. Na tych wiele cierni wbijanych w nasze życie. Czy mam się chlubić z tych cierni? Czy mam raczej prosić Boga, Panie, usuń go z mojego życia? Czy nie chcę żyć tym cierniem wbitym w moim ciało? Boże, uwolnij mnie od tego zmartwienia, od tego upokorzenia, od tej przykrej dolegliwości. Uwolnij mnie od tego ciernia, który sam usunąć nie mogę. A jaka jest Boża odpowiedź? Jaką odpowiedź dał Bóg Pawłowi? Po pierwsze, Bóg chciał powiedzieć, cierń jest moim lekarstwem. Cierń jest moim lekarstwem. Przeciwko śmiertelnej chorobie, jaką jest pycha, która rujnuje, jak wierzę, każdego człowieka, bo przed upadkiem właśnie przychodzi pycha, jak mówi Boże Słowo. I jeśli człowiek nie jest pokornym wobec Boga, kiedy tylko dopuszcza taką myśl, aby w jakiś sposób czy w jakiejś dziedzinie życia zaczął się pysznić, to z całą pewnością też i potrzebuje tego Bożego lekarstwa. owego ciernia, owego doświadczenia, które czasem przychodzi na nasze życie. I ten cień jest tym Bożym lekarstwem. To tak, jakby chciał Bóg powiedzieć: moje kochane dziecko, nie mogę cię pozostawić bez lekarstwa. Musisz je przyjmować. Ja wiem, że lekarstwo jest gorzkie. Ja wiem, że lekarstwo jest nieprzyjemne. Ja wiem, że czasem, powiedzmy, ten proces twojego zdrowienia nie jest zupełnie dobrym okresem i takim przyjemnym okresem w twoim życiu, ale on jest konieczny. Dlatego też i Pawłowi w ten sposób została dana odpowiedź. Jakby cierń jest jego lekarstwem, by się zbytnio nie wynosił. A miał się czym wynosić, miał się czym chlubić. Miał się czym chlubić, bo przecież to był apostoł narodów. Założył tyle zborów, tyle pracy wykonał dla Pana. I w takich różnych okolicznościach przyszło mu życie, gdzie przez Bożą moc mógł je pokonywać, mógł się tym chlubić. A jednak kiedy powiada, kiedy chcę się chlubić, to nie będę się chlubił z niczego innego, jak tylko i wyłącznie z moich słabości. W tym mam upodobanie. W zniewagach, prześladowaniach, w trudnościach, które przychodzą na moje życie. To jest to Boże lekarstwo dla każdego człowieka, nie tylko dla Pawła, ale dla mnie, dla ciebie, drogi bracie i siostro, by nikt z nas się zbytnio nie wynosił. Tak szybko można popaść w jakąś pychę, tak szybko można stanąć na piedestale i innych oceniać z góry, tak szybko może człowiek w swoim życiu dopuścić się tą zwodniczą pychę, która rujnuje człowieka i po której następuje na pewno upadek. Ale Bóg chce się troszczyć również o moje i twoje życie, posyłając to lekarstwo. Po drugie, powiedział Bóg Pawłowi: dość masz, gdy masz łaskę moją. Dość masz, gdy masz łaskę moją. Czy z ciernia, czy bez ciernia, to tylko dzięki Bożej łasce żyjemy i żyć będziemy, bracia i siostry. Gdy masz Bożą łaskę, masz wszystko. W zasadzie, gdy masz Bożą łaskę, masz wszystko. A jeśli jej nie masz, to w zasadzie nic nie masz. Nic nie posiadasz. Możemy nie mieć cierni, możemy nie mieć nawet łatwe, przyjemne życie, ale ono jest pozbawione sensu, gdy nie mamy tej najważniejszej rzeczy, jaką jest łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, tak jak mówiliśmy, która oczyszcza nas od każdego grzechu, która wymazuje ten list dłużny z naszego życia. I ta łaska Pana zupełnie wystarcza. Ona jest większa niż wszelki nasz grzech, jak śpiewamy w jednej pieśni. Niż wszelka trudność, niż jakiekolwiek doświadczenie, jakie przechodzimy. Ona jest większa niż wszystkie skarby tego świata, skarby Egiptu, tego świata, w którym my żyjemy. Łaska Boża jest czymś cennym dla nas, ludzi wierzących, i chcemy o tą łaskę zabiegać. I po trzecie, Bóg powiada Pawłowi: pełnia mej mocy, pełnia Bożej mocy okazuje się w naszej słabości. Pełnia naszej mocy okazuje się w naszej słabości. I to jest ta Boża filozofia, którą trudno czasem zaakceptować i z którą się zgodzić. Tej filozofii zupełnie nie rozumieją ludzie, którzy są poza Kościołem, którzy są poza znajomością Bożego Słowa, poza znajomością Boga. Właśnie jak powiedziałem, dla takich ludzi człowiek słaby jest niczym. Nic nieznaczącym człowiekiem. Można go deptać, można go odsunąć, można się z nim zupełnie nie liczyć. Ale w Bożych oczach pełnia Bożej łaski i pełnia Bożej mocy okazuje się w naszych słabościach. Czy to nie dziwne? Pełnia Bożej łaski, pomyślmy o tym. Pełnia Bożej mocy okazuje się w naszych słabościach. Więc wtedy, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Tak powiada Boże Słowo. I to jest ta Boża filozofia, którą trudno jest zaakceptować i czasem trudno nam się zgodzić. Paweł jednak coś z tego rozumiał. Wiele przeszedł cierpień, doświadczeń, trudności, by wreszcie móc dojść do tego przekonania, jaką w 10 wersecie właśnie przedstawia, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Popatrzmy na to, co mówi apostoł Paweł. Co mówi o swoich życiu, co mówi o swoich doświadczeniu, jakie mu przyszło przechodzić. W drugim liście do Koryntian, w tym 11 rozdziale, tam mamy wersety, ja chciałbym przeczytać tutaj od 23 wersetu, od drugiej połowy do 28, takie słowa. Paweł powiada tak: jako niespełna rozumu to mówię, daleko więcej ja pracowałem, Częściej byłem w więzieniach, nadmiarem byłem chłostanym, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz kamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach, na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i w znoju, w niedosypianiu często, w głodzie i pragnieniu, w postach często, w zimie, w nagości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codziennie nachodzenie mnie troska o wszystkie zbory. Kto może poszczycić się takim życiorysem? Kto z nas chociaż częściej doświadczył właśnie tych utrapień, jakie Bóg dopuszczał na życie Pawła? A to tylko taki mały wycinek tego, co przechodził jako sługa Jezusa Chrystusa. Czy godził się na takie życie? Czy ciągle użalał się i narzekał? Pamiętacie wtedy, kiedy razem z Sylasem zostali pobici, zakuci w dybi w Filipi, tam w więzieniu? A to północy biadolili przed Bogiem, narzekali przed Bogiem. Panie, jesteś niesprawiedliwy. To my przyszliśmy tutaj zwiastować Ewangelię. To my tutaj poświęcamy się, taki szmat drogi przybyliśmy, a Ty wsadziłeś nas do więzienia. I tak narzekali, całą noc narzekali. I z powodu tego narzekania powstało trzęsienie ziemi. Tak czytacie w Bożym Słowie? Nie. Nawet i wtedy, pobici, zranieni, zakuci w dybie. Wiecie, to jest bardzo nieprzyjemna postawa. Czasem jak klęczymy na nabrzeństwie, już mówię, o, już mnie moje nogi wysiadają, prawda? Oni całą noc zakuci w dybie, prawda? A z ciałami, powiedzmy, umęczonymi. Ale o północy śpiewem i modlitwą chwalą swego Pana. Jakież to przyjemne. On nie obrażał się na ten los ziemski zgotowany mu przez Boga, całkowicie jakby akceptował to, co Bóg przynosi i powiada jeszcze, za wszystko dziękujcie. Za wszystko dziękujcie. Bądźcie wdzięczni, zawsze się radujcie. Czy miał do Boga pretensje za wszystko, co niedobrego go spotkało? Absolutnie nie. Z kolejnego więzienia, zakuty łańcuchami, właśnie pisze do braci Filipi. To jest list, który nazwany jest listem radości, bo tam jest ten, jak refren powtarzane słowo, zawsze, zawsze się radujcie. I moglibyśmy dzisiaj zapytać, a z czego, Pawle? Z czego mamy się radować? Z więzów? Z niesłusznego sądu, jaki nas spotyka? Z rozczarowania drugą osobą, bo nas zawiodła? Z doświadczeń, które musimy przyjść? Z męża pijaka? Z czego mam się radować? Z czego? Z kogo mam się radować? Wiecie, Biblia zachęca nas do tego, byśmy radowali się nie z doświadczeń, ale w doświadczeniach. A to jest różnica. Nie z doświadczeń, ale w doświadczeniach. Byśmy radowali się nie z cierpień, lecz radowali się z Pana, który pomaga te właśnie cierpienia znosić, przez te trudności przechodzić. Apostoł ujął to Paweł tak. Radujcie się w Panu. Zawsze powtarzam, radujcie się. Niestety te doświadczenia są nam potrzebne, które często Bóg na nasze życie zsyła. Choć niechciane, choć niepożądane i nie tęsknimy za doświadczeniami, bo one jednak są od Boga posłane i chcielibyśmy je przyjąć, bo one mają tą rolę wychowawczą dla naszego charakteru. I jednego możemy być pewni. Bóg nigdy nie zrezygnuje z tej metody kształtowania każdego z nas, naszego życia. Bez względu na to, czy jestem starszym zboru, czy jestem pastorem, czy jestem zwykłym członkiem zboru, Bóg nigdy nie zrezygnuje z tej metody kształtowania naszego charakteru, naszego życia. Tego jednego możemy być pewni, że Bóg ma wiele pracy z nami i nad nami. Im twardszą i trudniejszą glebą jesteśmy dla Niego, tym więcej musi nas ugniatać, by ukształtować użyteczne naczynie. Pamiętam, kiedyś jedna siostra jednemu bratu skarżyła się, że ma takiego niedobrego męża, który tyle jej przykrości wyrządza, a ona no już jest u kresu sił. A ten brat powiada, siostro, znasz ten werset z przypowieści żelazo oszczy się żelazem, ale zachowanie drugiego człowieka wygładza człowiek. Mówi, to ty jesteś tym silnym kamieniem, że Bóg musiał użyć takiego silnego człowieka, by cię kształtować. I faktycznie czasem tak bywa, że powiedzmy, no, jeśli sami jesteśmy takim silnym kamieniem, niezdolnym do tego, by cokolwiek ruszyć, Pan musi jeszcze silniejszy kamień użyć, by nas ocierać, by nas kształtować, by posyłać do nas jeszcze więcej jakichś swoich doświadczeń i patrzeć, jak się w tym doświadczeniach zachowujemy. Czy potrafimy się radować w doświadczeniach? Nie z doświadczeń, ale w doświadczeniach? Czy też tylko stać nas na narzekanie? Rzadko jednak myślimy w ten sposób o naszych doświadczeniach. Często szukamy przyczyn w doświadczeniach gdzieś na zewnątrz nas. Mówimy, to jest niesprawiedliwe, co nas spotkało. Nie przebaczę mu tego, co mi zrobił. Boże, dlaczego ten świat jest taki podły? To są często pytania, które wyrywają się z serca człowieka. Ale w gruncie rzeczy, bracia i siostry, nie chodzi o świat. Nie chodzi o kogoś innego. Chodzi wyłącznie o mnie samego. Chodzi o nas samych. Doświadczenia są nam dane. To dla naszego dobra, to dla zmiany naszego wnętrza, to w tym celu, aby Bóg mógł nas doprowadzić się do bezsilności. I mówię to z całą świadomością. Bóg posyła te doświadczenia po to, by doprowadzić nas do stanu bezsilności, bo tylko wtedy On może okazać swoją moc. Najpierw musi człowieka złamać, potem wylewa swoje błogosławieństwa. Pomyślmy o tym, bracia i siostry. Kiedy najbardziej zbliżamy się do Boga? Kiedy otwieramy przed Nim nasze serce? Kiedy najgorlęcej modlimy się do Niego? Czy dzieje się to wtedy, kiedy wszystko dobrze się układa? Kiedy nie mamy żadnych problemów? Kiedy wszystko idzie jak spłatka? O nie. Psalmista Dawid napisał kiedyś tak, w słowie w psalmie 61, wysłuchaj, Boże, błagania mojego, zważ na modlitwę moją. Z krańców ziemi wołam do Ciebie w słabości serca. Wyprowadź mnie na skałę wyższą ode mnie. Ty bowiem jesteś schronieniem moim, wieżą obronną przeciwko wrogom moim. Chciałbym mieszkać w namiocie Twoim wiecznie, schronić się pod odsłoną Twoich skrzydeł. Dawid wołał do Boga słabości swego serca. Ten waleczny i nieustraszony wojownik, ten wspaniały, mądry i potężny król całego Izraela przyznaje się do swojej słabości. Czy to nie dziwne? I w tej słabości szuka Pana. Przykładów biblijnych możemy znaleźć o wiele, wiele więcej. Popatrzcie, patriarcha Józef, trącony do więzienia, wydawać by się mogło zupełnie bezsilne. Ale tam potrafi wołać do Pana i Pan tą modlitwę wysłuchał. Czy wiecznie Józef pozostał w więzieniu? Nie, inni w tym więzieniu zostali nawet skazani na śmierć. Ale on wyszedł i Pan go tak wywyższył, że postawił go jako drugiego w całym Egipcie. Tylko dlatego, że najpierw przyszło owe doświadczenie, owe złamanie tego człowieka. Być może Józef w więzieniu też mógł różnie myśleć. Panie, dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego moi bracia mnie wydali? Dlaczego nie mam spokojnego życia? Dlaczego nie jestem przy moim ojcu? Boże, dlaczego to uczyniłeś? Ale zachował wiarę. Był posłuszny Bogu. Modlił się do Boga i Pan Bóg go wywyższył. Pomyślmy o Danielu. Znamy tą postać, prawda? To był człowiek modlitwy. Bez względu na to, co się działo wokoło, czy król zabronił się modlić, czy się nie zabronił modlić, 3 razy dziennie klękał w swoim domu, otwierał okna i pewnie głośno się modlił. Tak, żeby wszyscy słyszeli, że Bóg przede wszystkim słyszał, bo nie dla ludzi się modlił, ale z całą pewnością nie zaniedbał tego zwyczaju, nawet i wtedy, kiedy zachodziła ta obawa, że ktokolwiek będzie się modlił do innego Boga niż do króla, ten zostanie wrzucony do jamy lwiej. I tak się stało z Danielem. Czy tam Daniel zginął? Czy tam go lwy zaszarpały? Nie. Został wywyższony. Także król później powiedział, teraz wydaje inne zarządzenie. Nikt nie ma prawa modlić się do innego Boga, jak do Boga Daniela. A pamiętacie Jonasza? Bóg posłał go do Niniwy. Posłał go po to, by zwiastował Ewangelię, ale nie bardzo mu się uśmiechało tam do Niniwy iść. I Pan Bóg musiał troszeczkę go połamać, troszeczkę go złamać. I kiedy już myślał, że traci swoje życie w tym wnętrzu tej wielkiej ryby, Jonasz wołał do Boga, a Bóg sprawił, że nie tylko Jonasza życie zostało zachowane, ale też całe wielkie miasto Niniwa mogło pokutować. Tak jest nasz Pan. On czasem czyni rzeczy, których nie rozumiemy w danej chwili, ale czyni to swoim wielkim planem. Jeśli przechodzimy jakiekolwiek doświadczenia w naszym życiu, to dziękujmy za nie Bogu. Dziękujmy, że daje nam siłę do tego, by w tych właśnie doświadczeniach wytrwać. Prorokini Anna, żona Elkany, modliła się w świątyni Pana, bo nie mogła mieć dziecka. Ale modliła się żarliwie i nie było żadnych szans. Nie było po ludzku rzecz biorąc żadnego ratunku dla niej. No bo starała się o dziecko i nie mogła tego dziecka mieć. Ale modliła się do Pana i Pan dał jej pięknego syna, Samuela, którego oddała na służbę dla Pana. W psalmie 107 jest mowa o narodzie izraelskim. To bardzo ciekawy psalm, psalm 107, przeczytajcie go w domu. On jest dość długi, ten psalm, ale ten psalm ma taki wspaniały refren, mówiący o narodzie Izraela, który był w różnych tarapatach i w różnych okolicznościach życia, ale tam jest powiedziane tak: wołali do Pana w niedoli swojej, a On wybawił ich z utrapienia. Wtedy, kiedy wołali do Pana, to jakby wybawił ich z utrapienia. I tylko Bóg może wydobyć się z tego zła coś pięknego, coś dobrego, coś kosztownego. On tylko tą najczarniejszą noc potrafi zamienić w słoneczny dzień. On tylko potrafi uciszyć burzę. I to nie tylko na naszym morzu, ale też wokół nas i w nas. I kiedy przychodzą doświadczenia, kiedy przeżywamy największe problemy, nie powinniśmy pytać, dlaczego mnie to spotkało. Bo to już wiemy. Bóg ma w tym swój cel, ma swoje lekarstwo. Ale musimy pytać, Boże, czego przez to doświadczenie chcesz mnie nauczyć? Nie wiem, czy zauważyliśmy to, czytając Biblię, że Bóg najczęściej posługuje się słabymi ludźmi. Wielkie rzeczy czyni poprzez słabych ludzi. I dopóki ktoś pozostaje silny, mocny, hardy, taki nie nadaje się w ogóle do realizacji Bożych celów. Najpierw Bóg musi złamać takiego człowieka, jego naturalna siła musi być złamana. Mniemanie człowieka o sobie, że jest kimś, o jego zdolnościach, o jego sprycie, dobroci, przydatności do tego czy innego zadania, musi być jakby przez Boga złamane i dopiero wtedy Bóg może użyć zupełnie słabego, pokaleczonego, lecz całkowicie zdanego na niego człowieka. Czy trzeba nam przykładów? O, w Biblii ich mamy bardzo wiele. Pomyślmy o Mojżeszu. Pamiętacie tą postać, prawda? No, to był człowiek, który wykształcił się na dworze córki Faraona i posiadł całą mądrość Egiptu i myślał, że w tej mądrości będzie teraz mu dane wyprowadzić naród izraelski. Nastała odpowiednia chwila, prawda? I patrzy tam, prawda, że jakiś tam dwóch się bije jego rodaków, no więc przecież on wie, jak to zrobić, prawda? Pogodzić ich. Ale cała jego mądrość musiała być złamana. Musiał uciekać, 40 lat spędzić na pustyni. Kiedy Bóg do niego przychodzi po raz drugi, wyprowadź mój naród, to ten Mojżesz mówi: Panie, to musisz kogoś innego znaleźć. Ja się zupełnie do tego nie nadaję. No przecież widzisz, że mówić nie potrafię, prawda? No wybierz kogoś innego. Bóg powiada: musisz. Panie Boże, ja naprawdę się do tego nie nadaję. Wtedy dopiero, kiedy się nie nadaje człowiek, Bóg może takiego człowieka używać. Albo pamiętamy postać Jakuba, patriarch Jakuba. Jakub znaczy sprytny, chytry, prawda? Bo to faktycznie był chytry człowiek. I potrafił sprytem wiele zdziałać. Nawet tak zwanego teścia swojego, który też nie był w ciemię bity, prawda? Potrafił go oszukać. Potrafił go wykorzystać. Ten ma mało owiec, a ten z takim dobytkiem wraca do swojej ziemi. Ale czy miał wrócić jako bohater? Nie, Pan Bóg musiał go złamać. I tam nad potokiem jabłok, kiedy dowiedział się, że jego brat Ezaw ze zbrojnymi Wychodzi na jego spotkanie wcale nie w przyjaznych zamiarach, ale przychodzi, aby rozprawić się z nim. Tam został złamany Jakub, tam został przetrącone mu zostało biodro, a on uchwycił się tego anioła, który z nim walczył, mówi, nie puszczę ci, aż mi nie będziesz błogosławił. Nie chciał już polegać na własnej sile i dalej idzie jako kaleki człowiek z przetrąconym biodrem, ale z nowym imieniem Izrael, to znaczy Bóg mocny, bo Izrael znaczy Bóg mocny. To nie Jakub ma być mocny, to Izrael jest mocny, Bóg jest mocny. A pamiętacie Gedeona? On mógł doświadczyć zwycięskiej bitwy i udało mu się zebrać Izraelu 22 tysiące wojowników. No, z taką armią to już można troszkę powalczyć, prawda? Przeciwko Filistynom. Ale Pan powiedział, nie, stanowczo za dużo. Stanowczo za dużo. Pamiętacie, ile zostało im? 300 ludzi. Dlaczego tak? Pan powiedział, by nie mówili, że sami się wybawiliśmy. By nikt nie mówił w Izraelu, że to sami się wybawili. A przez 300 ludzi, taką potężną armię, mógł Gedeon pokonać nie dzięki swojemu sprytowi, nie dzięki swojej mocy, nawet nie dzięki temu, że mieli miecze, bo nawet mieczy nie musieli użyć, prawda? Mieli dzbany, pochodnie i to wystarczyło, żeby pokonać tak potężną armię, ale wszyscy Izraelu widzieli, że to jest nie sprawa ludzka, jest to sprawa Boża. I wydaje się, że Bóg lubi słabych ludzi. Albo przynajmniej chce doprowadzić ich do takiego stanu, kiedy przed Bogiem może powiedzieć, Boże, ja nie jestem w stanie nic uczynić. Ty wszystko możesz. Ty możesz użyć mnie jak chcesz. I słabość człowieka, bracia i siostry, nie jest grzechem. To jest raczej nasze ograniczenie i Bogu dzięki za to ograniczenie. Wróćmy jeszcze raz na temat tej wypowiedzi Pawła, na temat, kiedy powiada, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. A na innym miejscu, w liście do Koryntian, pierwszy liście do Koryntian 15:43 powiedział, to, co sieje się w słabości, bywa wzbudzone w moc. Chciałby się dodać do tego słowa, jedynie to, co sieje się słabości, może zostać zbudzone w mocy Pana, w mocy Bożej, dlatego, że Bóg taką metodą się posługuje. Jest oczywiście kilka innych jeszcze powodów, dla których Bóg czyni człowieka słabym i chce, abyśmy takimi właśnie przed Jego obliczem byli, żebyśmy nie liczyli na własne siły, ale tylko na Boże siły, bo nasze słabości uzależniają nas od Boga. Wtedy, kiedy człowiek jest silny, nie potrzebuje Boga. Ale kiedy zdaje sobie sprawę, że jest słaby, wtedy woła do Boga, wtedy jest całkowicie uzależniony od Boga. Nasze słabości chronią nas, jak powiedzieliśmy, też przed pychą. I w zasadzie utrzymują nas w pokorze. Ktoś to pięknie powiedział, pokora to szczerość w odniesieniu do naszych słabości. Nasze słabości zniechęcają nas, czy zachęcają nas do szukania Boga, ale również szukania też innych ludzi. Potrzebujemy ich, bo nie jesteśmy samowystarczalni. A więc słabości zachęcają nas do relacji z innymi ludźmi. Wiemy, że w pojedynkę nic nie uczynimy, ale wtedy, kiedy jesteśmy razem przed Bożym obliczem, w jedności ducha zgromadzeni, wtedy objawia się Boża moc. Nasze słabości również pomagają nam współczuć, zrozumieć i pomagać innym ludziom. Po to Bóg je daje. Moglibyśmy sparafrazować te słowa o Jezusie, ponieważ sam przechodził przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Tak jest napisane w liście do Hebrajczyków. Bo jedynie człowiek, który sam doświadczył danych problemów, może najlepiej zrozumieć innego człowieka, który podobne problemy przechodzi. Bracie i siostro, największe twoje przesłanie dla bliźnich, najbardziej skuteczna służba ma swoje miejsce właśnie w twoich zranieniach, twoich słabościach. Bo nikt tak nie zrozumie alkoholika jak człowiek, który kiedyś przeżywał podobne problemy. Nikt tak nie zrozumie matki, która straciła dziecko, jak ta druga osoba, która podobnie straciła swoje dziecko. Nikt tak nie zrozumie człowieka w chorobie, jeśli sam taką chorobę nie przeszedł. Dlatego też Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy zaufali naszemu Panu w całym naszym życiu, w wszystkich rzeczach, przez które przechodzimy. Abyśmy nie narzekali, ale zawsze okazali wdzięczność, bo to, co Bóg czyni, czyni słusznie w naszym życiu. Pan pyta nas, czy tylko mamy za dobre okazywać wdzięczność, i Hiob odpowiada: Pan dał, Pan wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Bo pełnia Bożej mocy właśnie okazuje się wtedy, kiedy jesteśmy uzależnieni od Pana, kiedy my jesteśmy słabi, a On może wtedy okazać swoją moc. Niech tak się stanie w naszym życiu. Niech Bóg tam nas darzy, abyśmy właśnie mogli też i to z Bożej ręki przyjmować. Amen.
Chwała Panu Bogu za tą wspaniałą chwilę, za tyle słowa Bożego, pięknego, wspaniałego. Na początku słyszeliśmy o liście dłużnym, który każdy z nas otrzymał, miał. Myślałem, że Adam powie o swoim liście dłużnym. Dwa lata temu przyszedł taki, chyba dwa lata temu, taki list dłużny. Pracował przez miesiąc gdzieś tam w Pomeranii i zarobił parę groszy, może 1000 złotych, może 1400, nie wiem, coś takiego to było. I oczywiście zapomniał się rozliczyć z fiskusem, bo to było, bo to nigdy tego nie robił. I po jakimś tam czasie przychodzi taki właśnie list dłużny z urzędu skarbowego, że nie dopełnił obowiązku, że już jest winny, już czeka go kara i żądają natychmiastowych wyjaśnień. I tak. I wiem, że wtedy musiałem się trochę pogłowić, jak tu napisać, jak tutaj prosić ten urząd skarbowy, żeby już od razu go nie zamknęli. I napisaliśmy taki, a ja napisałem taki, no wiecie, zlitujcie się, tak? No i, ale wisiała kara i to było wiadomo, że jeśli nie ułaskawią niczegoś, nie, no to będzie surowa kara i nikt. I oczywiście to się udało, tam też można jakoś do ludzi przemówić i powiem, darowali mu to, tak, ostrzegli go tylko, że, ale to ten list dłużny. My natomiast dostaliśmy list dłużny o wiele groźniejszy, o wiele bardziej straszny. On zabrał i zabierał nam pokój i przerażał. Tak, list dłużny, który mówił, że ponieważ zgrzeszyłem, czeka mnie śmierć, sąd i śmierć. Nie ta śmierć tutaj, ale nie tylko ta, ale sąd Boży i wieczna śmierć. I każdy z nas ten list miał. Jezus go wymazał, wszystkich nas. I przybił go do krzyża. Kosztowało go to życie. Kosztowało go to przelaną krew. Ale my jesteśmy wolni. Chwała Panu Bogu. Nad nami nie ciąży ten Boży wyrok. Mało tego, w zamian za to Jezus dał nam żywot wieczny. Chwała Bogu. Któryż Bóg jest tak dobry? Czy jest coś większego na świecie? Czy znasz coś, co jest bardziej wspaniałe, piękne? Czy jest coś, ktoś hojniejszy jak Bóg, który posłał Wybawiciela Jezusa Chrystusa? Pamiętajmy o tym w naszych modlitwach. Zawsze wdzięcznymi bądźmy Panu. Nawet gdy przychodzi nam żyć w cierniach, z cierniem. Myślę, że brat Piotr przygotował kazanie dzisiaj dla nas wszystkich. Ponieważ jeśli chodzi o słabości, każdy Bóg mógłby je wymieniać. Prawda? Każdy się z nas bez wahania do tego przyzna, że jest słaby. I że ma cierń. Że ma rzeczy w życiu, które mu dokuczają. Rzeczy, które mu naprawdę doskwierają. Tak od razu mi przyszło na myśl taki klasyczny cierń. Ma Dawid, ma Mariolka, ma Karla. Kiedy przychodzi im żyć, kiedy przychodzi słabość, kiedy przychodzi choroba, jak to trudno żyć. Do Pawła, dzisiaj to tak mieliśmy powiedziane wyraźnie, posłaniec szatana. Jak posłaniec szatana. 3 razy prosiłem Pana, żeby ode mnie odszedł. Wiecie, to nie było tylko, myślę, sam cierń jakiś wbity w ciało i tu się ogni coś, tak? ale to był jak posłaniec, to było coś związane z tym, że on mówił, nie żebyś mi go wyjął, ale jest napisane, żeby ode mnie odszedł. Bóg powiedział, tak będzie. Paweł to miał i mówi, że możemy się chlubić w naszych słabościach. Ze słabości naszych możemy się chlubić. Bracia i siostry, to jest pociecha. Nauczmy się chlubić ze słabości naszych. Bo umiemy chlubić się z naszej mocy, jeśli ją jakąś mamy, w czymkolwiek jesteśmy mocni, umiemy się z tego chlubić, jesteśmy wtedy pewni, jesteśmy wtedy odważni, jesteśmy wtedy po prostu, o tak, tak fajnie się żyje. Natomiast ze słabości nie umiemy się chlubić, ale tak jak brat mówił, to podkreślał, uciekamy, świat ucieka, kryje, maskuje, nie przyznaje się, albo narzeka. Jeśli już nie może się ukryć, to narzeka, że to przyszło na niego. My możemy się chlubić, dlatego że moc Boża okazuje się w tej naszej słabości. Gdyby się moc Boża nie okazywała w naszej słabości, byśmy mieli powody do płaczu, do rozpaczy, jak świat. I byśmy mieli powody do tego, żeby kryć się, żeby narzekać, byśmy mieli powody. Bo cóż więcej, słabość to jest coś strasznego. Słabość to jest bezsilność. I mieć bezsilność i nic więcej, to jest coś okropnego. Ale my w tej naszej słabości moc Boża się okazuje i Bóg zawsze okazuje swoją moc, chwała Bogu, On ma ją. I dlatego to jest powód do chluby naszej i jest to powód, że Paweł nie rozpaczał nad słabością swoją. Bo kiedy jestem słaby, mówi, wtedy jestem mocny, wtedy się moc Boża okazuje w nas. Musimy się nauczyć tego żyć, ale można się tego nauczyć. I nie trzeba mieć, powiem, pretensje do Boga, że cierń jest wbity w moje ciało. Boże, co się dzieje w moim życiu? Cierń jest wbity w moje ciało. Bóg wie, jak nas zeszlifować. Podobało mi się też to, co ten pastor powiedział, czy ten brat powiedział tej siostrze. Właśnie takim twardym kamieniem jesteś, że Bóg musiał użyć tak twardego. O, zawsze za twardy. Ja taki miękki. To się tobie wydaje, że taki miękki. Że ty naprawdę byś nawet bez jakiegokolwiek tarcia się... Nie, Bóg wie, jakimi jesteśmy twardymi. I Bóg, żeby z nas uczynić tą glinę, tak? Taką foremną, która się da formować, bo musimy się dać uformować, tak? Bóg musi nas uformować według swojego wyobrażenia, według swojego zamierzenia, a nie naszego, tak? Czegoś tam starczącego. Bóg musi nas uformować. I jeśli jest za twarda ta glina, tak? Chwała Bogu, że nie odrzuca jej, ale się dalej pochyla na nią i jeszcze ją gniata. I nieraz jest tak. A celem jest to, żebyśmy byli przemienieni. Celem jest to, żebyśmy byli wykształtowani w to naczynie użyteczne ku Bożej chwale. Chwała Bogu, że mogliśmy dzisiaj słuchać o słabości i jeśli je znajdujemy w naszym życiu, nie musimy rozpaczać, a możemy powiedzieć, Panie, i w tym jesteś ze mną, i w tym jesteś ze mną, i w tym będziesz ze mną. Podziękujmy Panu Bogu, a też pamiętajmy o modlitwach, o tym bracie, który walczy. Powiem, może życie ze śmiercią, my walczmy teraz, może jest nieprzytomny, nie, ale my mamy w sercu miłość do bliźnich, do braci, do siostr. Rodzina walczy. Ci, którzy go znają, walczą, wołają do Boga, aby Bóg się z nim dołączył, też i naszą prośbę do człowieka, którego nie znamy, ale który jest Bożym dzieckiem, który ma rodzinę, który jest w potrzebie. Też pamiętajmy o nim. Tak? Może zniesiemy wspólną modlitwę najpierw za nim, tak? A potem, kto pragnie, dziękujmy Panu za tę chwilę, za ten czas. Amen.